Kochani moi, mówiliśmy w czasie kazania o tym, że Bóg chce objawiać nam w szczególny sposób teraz, kiedy ten świat jest wypełniony tyloma sierotami bez ojca, swoje najczulsze oblicze, które objawia nam Jezus Chrystus i jak mówi w swojej modlitwie arcykapłańskiej, nadal będzie objawiał, aby miłość Ojca była w nas i Jezus w nas. Czyli miłość Boga jest uzależniona, znaczy trwanie w tej miłości 24 na dobę od tego, jaki ja mam obraz Boga. Boga, który jest Ojcem. I mówiliśmy, jak ważne jest to, żeby mieć tą świadomość tego, że pierwsze, fundamentalne poczucie bezpieczeństwa z tego, że Bóg mnie kocha, jest objawione w Jego imieniu już w Starym Testamencie. Jestem, który jestem dla Ciebie. I święty Józef, niewątpliwie stworzony przez Boga Ojca w Jego ojcostwie, by w najdoskonalszy sposób tu na ziemi przekazywał ojcostwo Ojca z nieba na ziemi przez swoje ojcowskie serce Jezusowi, jest tym ojcem, jest tym tatą, który daje Jezusowi poczucie bezpieczeństwa, że jest dla Niego, jest nieustannie dla Niego. Ojciec jest wsłuchany w swoje dziecko. Zobaczcie, że święty Józef nic nie mówi w Ewangelii, nic. To jest mężczyzna, który, zobaczcie, nieustannie spędza czas przy Arce Przymierza. Wiecie, że starotestamentalna Arka Przymierza była zapowiedzią Maryi, prawdziwej Arki. Starotestamentalna Arka Przymierza miała w sobie 10 przykazań Bożych, mannę zebraną na pustyni i laskę arcykapłana Aarona. I zobaczcie, tamta Arka zaginęła daleko w górach, niedostępnych górach, przed deportacją całego narodu do niewoli babilońskiej. Już się nigdy nie odnalazła, ponieważ była tylko zapowiedzią tej Arki, którą Bóg od początku zaplanował na uświęcenie swojej obecności Trójcy Świętej w świątyni ciała, duszy i ducha Maryi, Matki Boga, Córki Boga, Oblubienicy Boga. To ona w swoim łonie nosiła najwyższego arcykapłana Jezusa Chrystusa, który dokonał nowego, wiecznego przymierza, już nie na górze Synaj, ale na górze Kalwarii. I który zostawił siebie jako mannę, pokarm eucharystyczny aż do końca świata, we wszystkich tabernakulach i ołtarzach świata. Maryja jest Arką. I widzimy w Starym Testamencie, jak niesamowicie Bóg buduje w swojej wiedzy, mądrości, w charyzmatach i darach Ducha Świętego tych, którzy spędzają czas przy Arce. Mojżesz, który wchodził do namiotu spotkania, aby przy Arce rozmawiać z Bogiem twarzą w twarz, wsłuchiwać się w Jego głos. Jego uczeń, najbliższy Jozue. Przecież Jozue to imię, które będzie nosił nasz Zbawiciel, Jezus. I zobaczcie, że on spędza godziny przy Arce. Słowo Boże mówi o tym, że spędzał całe dnie w namiocie spotkania przy Arce. Dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ wtedy słyszysz Boga. Kiedy jesteś przy Arce, słyszysz Boga. Samuel, który przychodzi jako młody chłopak do kapłana Helego. I pamiętacie, kapłan Heli mówi Słowo Boże, mieszkał w zwykłym miejscu, a widzenia były bardzo rzadkie. Samuel zaczyna mieszkać przy Arce i to uruchamia jego wrażliwość serca na słyszenie Bożego głosu. Heli, kapłan zasłużony, nie słyszy Boga. Nie rozpoznaje już Jego głosu, bo mieszka w zwykłym miejscu. Może byśmy Cię powiedzieli z telewizorem, laptopem, internetem, zagłuszając hałasem mas medialnym swoje serce. Samuel mieszka przy Arce Przymierza i dlatego słyszy Boga. I myślę sobie, Józef, który mieszka tyle lat przy Maryi prawdziwej Arce, dzień i noc. Jak on musi słyszeć głos Boga? Nie jest to może odnotowane oprócz tego jednego momentu, w którym przychodzi anioł do Józefa. Ale Maryja była całkowicie powierzona Józefowi, funkcjonowała, rozumiecie, w całkowitym poczuciu bezpieczeństwa, ponieważ wiedziała, że jej mąż słyszy Boga. I dlatego mogła mu się całkowicie powierzyć w poczuciu całkowitego poczucia bezpieczeństwa, że wypełniają wolę Bożą, bo jej mąż słyszy Boga. To jest niesamowite wyzwanie dla mężczyzn, którzy chcą wzorować się na świętym Józefie. Zredukowanie, tak, czasami radykalne, hałasu mas medialnego, po to, żeby w sposób szczególny wejść w ciszę, konsekrować się Maryi, prawdziwej arce, wprowadzić ją do swojego życia, dokładnie wypełniając polecenie anioła, który powiedział Józefowi: nie bój się wziąć Maryi do swego domu. Potem Jezus, kiedy powie świętemu Janowi z krzyża: oto matka twoja, i od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Rozumiecie? Jan pisze nieprawdopodobną Ewangelię. Nieprawdopodobnie odczytuje historię tej planety i ekonomię zbawienia zapisaną w Apokalipsie. Nikt tyle nie spędził czasu z Arką i przy Arce dzień i noc jak Jan. Dlatego niektórzy egzegeci mówią, że Ewangelia świętego Jana jest w pewien sposób podyktowana, przemedytowana przez to, co Maryja mu opowiedziała, co Maryja rozumie, co Maryja oświecona pełnią łask Ducha Świętego przekazuje Kościołowi. Dlatego to jest niesłychanie ważne. Chciałbym na to zwrócić uwagę, ponieważ nie ma większego poczucia bezpieczeństwa dla żony, dla dzieci, jeśli oni są przekonani, że mąż, że tata, zanim podejmie jakiekolwiek decyzje, konsultuje je z Bogiem. Wyobraźcie sobie żony, wyobraźcie sobie dzieci, takiego tatę, który każdego dnia adoruje Najświętszy Sakrament, trzymając za rękę Maryję, będąc przy Arce i wsłuchuje się głos Ojca. I ze wszystkimi problemami, które są trudnościami, czasami cierpieniami życia rodzinnego, przychodzi, aby adorować Boga i wsłuchiwać się w Jego głos. Jakie poczucie bezpieczeństwa daje taki ojciec? Że to, co robi, to, jakie podejmuje decyzje, to nie jest jego widzimisię. Że to jest skonsultowane z Ojcem, który jest w niebie. Jezus nie wykonał żadnego dzieła, jeśli nie widział tego u Ojca w niebie, który czyni to dzieło. Jezus nie wypowiedział żadnego słowa, które wcześniej nie usłyszał od Ojca, który jest w niebie. Jezus chodził w tym nieustannym świecie równoległym. Fizycznie był na ziemi, ale w świecie niewidzialnym był nieustannie wpatrzony w Ojca. I praktycznie każdy cud, który czynił, to był cud, który widział u Ojca czyniącego w niebie i on manifestował go na ziemi. On był nieustannie w dwóch równoległych światach. I tego każdy ojciec powinien się uczyć. Żyć w dwóch równoległych światach. Być tutaj często zapracowanym, często, wiecie, w tym codziennym, szarym, monotonnym, ciężkim trudzie codziennego dnia, w zwyczajnych obowiązkach i zajęciach, ale w nadzwyczajny sposób wsłuchany w głos Ojca i wpatrzony w Jego oblicze. Rozumiecie, w momencie, w którym odrywamy wzrok od Boga, który jest Ojcem, zaczynamy wpadać w lęk i panikę. Bo wtedy tracimy łączność z Jego wszechmocą, z Jego nieskończoną dobrocią, z Jego nieprawdopodobną miłością i skupiamy wzrok na okolicznościach i wtedy zaczynamy się bać. Jeszcze raz to, co mówiłem na konferencji w czasie Eucharystii. Problem i największa tragedia Lucyfera zaczęła się od tego, że oderwał wzrok od Boga, który jest Ojcem. Tragedia pierwszych rodziców zaczęła się od tego, że oderwali wzrok od Boga, który jest Ojcem. I wszystkie tragedie, i wszystkie problemy psychiczne, emocjonalne, destrukcja naszego ducha, ale też ciała, bo przecież nasze emocje, nasz duch wpływają na ciało. Jesteśmy jednością psychofizyczną, duchową. Wszystkie nasze problemy zaczynają się wtedy, kiedy uruchamiamy destrukcyjne emocje, uczucia w nas, wykrzywiające rzeczywistość Boga, rzeczywistość drugiego człowieka i rzeczywistość nas samych, wtedy, kiedy oderwiemy od Niego, od Boga, który jest Ojcem, nasz wzrok. Jezus zresztą będzie charakteryzował tych, którzy będą Jego uczniami. Oni będą charakteryzować się tym, że słyszą głos Boga i idą za Nim. Myślę sobie o pewnym tacie, który miał problem z pracą, ponieważ pracował w kilku firmach, które zbankrutowały. I tragedia finansowa była coraz bliżej w tym domu. Napięcie, stres, że nie ma kolejnej pracy, z której mógłby spłacić kredyty, utrzymać rodzinę. I któregoś dnia poszedł do sklepu. I jest w kolejce, słuchajcie, z kilkanaście osób. I w pewnym momencie pewna pani, która w sumie wyglądała, mówi jak wiedźma, ponieważ około 60 lat, bardzo ostre rysy twarzy, bardzo ostry makijaż. Oczy tak wymalowane, że praktycznie nie było widać ich, całe czarne. Czarne pofarbowane włosy, cała ubrana na czarno. Zaczęła bardzo agresywnie reagować na pewne sytuacje, które jej się nie podobały w sklepie. On, konsekrowany Matce Bożej, wsłuchany w głos Ojca, po tej konsekracji zapragnął słyszeć głos Boży całym sercem. Spędzał codziennie czas na adoracji i poczuł w swoim sercu, że ma się modlić za tę osobę. I w pewnym momencie słyszy myśl, delikatną, łagodną, ale bardzo stanowczą: zapłać za zakupy tej pani. No i ta myśl przyszła tak od czapy. Wiecie, z reguły, jak przychodzi Boża myśl, to dokładnie wiesz, że ona nie jest od ciebie, że sam sobie nie mogłeś tego wymyśleć. Zapłać za zakupy tej pani. Rozumiecie, sytuacja jest dosyć napięta. Pani zachowuje się bardzo agresywnie. On się zmaga z tą myślą, aż w końcu zwycięża ta myśl i wierząc, że to jest natchnienie od Boga, kiedy ta pani staje przy kasie, on podchodzi do niej i mówi: proszę panią, chciałbym zapłacić za pani zakupy. Ona spojrzała na niego: słucham, pan chce zapłacić za moje zakupy? Dlaczego? I wtedy przychodzi druga myśl. Dokładnie wie, że nie jest od niego. Ponieważ Jezus zapłacił za panią i za mnie swoim życiem. Słuchajcie, zrobiła się cisza przy kasie i pani nagle się rozpłakała. On się rozpłakał. Pani w kasie się rozpłakała. Zamanifestowało się Boże Królestwo w Lidlu, rozumiesz? Przyszło objawienie Bożej miłości przy kasie, w sklepie. Wyszli ze sklepu i ta pani otworzyła swoje serce. Powiedziała, że znienawidziła Boga. Dlaczego? Dlatego, że 40 lat temu jej córka zginęła w wypadku samochodowym. I ta matka oskarżyła Boga o to: jeśli Ty jesteś miłością i do tego dopuściłeś, to ja nie chcę mieć z Tobą nic wspólnego. I znienawidziła go. Jej noga nie postała w kościele 40 lat. I tam, kiedy ona opowiadała tę historię, zapłakana, po raz kolejny objawiła się miłość Ojca. On przytulił tą panią i powiedział: proszę panią, Bóg Ojciec przyszedł do pani przy tej kasie i powiedział pani, że takim jestem. Cały jestem miłością i miłosierdziem. Przygotował tą panią do spowiedzi generalnej z całego życia. I pani po 40 lat pojednała się z Bogiem, pojednała się z Kościołem. Przeszczęśliwa. Mówi: nie poznałem rysów jej twarzy, kiedy ją zobaczyłem po spowiedzi. Rozumiecie? Co ciekawe, kilkanaście dni później dostał znakomitą pracę, 3 razy bardziej płatną niż w poprzednich firmach. Wierność natchnieniom. Ale to jest tak ważne, żebyśmy żyli na poziomie wsłuchania się w głos Ojca. To jest tak ważne, szczególnie dla ojców. Ojciec wsłuchany jest w dziecko. W tej wspólnocie Wojownicy Maryi, którą założyłem, mamy codzienną adorację wpisaną w nasz charyzmat. Adorację, która polega na tym, żeby każdego dnia wsłuchiwać się w Boga. Dlaczego? Dlatego, że bez wsłuchiwania się w Boga nie usłyszę moich najbliższych. Nie usłyszę mojej żony, nie usłyszę moich dzieci. Dlatego każdy wojownik Maryi spędza czas na adoracji. Szczególnie polecamy tutaj ten czas, wiecie, między pracą a powrotem do domu, żeby zresetować się z tego całego zmęczenia, stresu, napięcia w pracy, by móc pozwolić Jezusowi odnowić nas w miłości i w słuchaniu Go. I kiedy te 20, te 30 minut, rozumiesz, pomiędzy pracą a domem wsłuchujesz się na adoracji w Boga, On przez swoje spojrzenie pełne miłości i obecność nieskończonej dobroci, rozumiecie, daje poczucie bezpieczeństwa temu tacie. Jestem dla Ciebie. Jestem, kocham Cię. Jestem Twoim Abba, tatusiem. Nie bój się. Ten mężczyzna wzrasta w poczuciu bezpieczeństwa z tego, że jest kochany przez Tego, który jest wszechmogącym Ojcem, a nie trochę mogącym. Więc nie ma prawa się bać. Nie ma tu miejsca na lęk. Jeśli Bóg wszechmogący, a nie trochę mogący, tak mnie kocha, jak mi to objawia w swoim Synu Jezusie Chrystusie, to nie ma miejsca na lęk. Czy rozumiesz? Nie ma miejsca na lęk. I ci ojcowie po 20-30 minutach wsłuchiwania się w ciszy w głos Boga wracają do swojego domu i wiecie, słyszą swoją żonę. Słyszą swoje dzieci. Rozumiecie? Dotychczas słyszeli, ale nie słuchali. Słuchali, ale nie słyszeli. A teraz słyszą. Mają uwrażliwione serce przez słuchanie Tego, który ma najwrażliwsze serce. Słuchają Tego, który zna jego żonę i jego dzieci nieskończenie bardziej niż on jako mąż i ojciec, ponieważ wsłuchuje się w głos Tego, który stworzył moją żonę, stworzył moje dzieci i nieskończenie pięknie je zna. Więc jeśli ja chcę zbudować najpiękniejszą jedność między sobą a moją żoną, między sobą a moimi dziećmi, ja chcę zapytać Tego, który je stworzył, Tego, który ich stworzył, jak słuchać ich serca, jak ich poprowadzić do serca Tego, który ich stworzył. Rozumiecie? Jest bardzo ważne. I tutaj święty Józef może przepięknie uczyć każdego mężczyznę nieustannego zasłuchania w głos Ojca, aby objawiać Jego miłość tutaj na ziemi, swoim najbliższym. Ojciec walczy o dziecko. Józef jest tym, który walczy o Jezusa. W momencie, w którym po raz pierwszy on jeszcze nie wie, że to jest Jezus. Wie tylko, że jego żona go zdradziła. Że jego żona zaraz po ślubie go zdradziła. I rozumiecie, świat jego miłości do Maryi wali się w gruzy. Ale kocha ją jeszcze tak, że nie chce doprowadzić do cudzołóstwa, bo wystarczy, że byłby po prostu sprawiedliwy, tak jak określa go Pismo Święte. Byłby cadyk i wypełniłby przykazania Tory. Za cudzołóstwo jest kara śmierci przez ukamienowanie. A pierwszym, który podnosi kamień i rzuca w cudzołożnicę, jest mąż. Rozumiecie? To jest coś niesamowitego. My może tego nie chwytamy w tym aspekcie, ale w tym momencie zbawienie świata zawisło na decyzji jednego człowieka, zdradzonego mężczyzny. Życie matki i dziecka zawisło na decyzji zdradzonego mężczyzny. Potem dowiaduje się prawdy. To, że Józef tak kochał Maryję i był bardziej święty niż sprawiedliwy, ocalił nam Jezusa. Józef. To jest fenomenalne, kiedy sobie to uzmysłowimy. Jak bardzo Bóg zaryzykował, wierząc w świętość Józefa, a nie tylko w jego sprawiedliwość. A świętość jest pełnią miłości. Świętość jest kochaniem nawet swoich największych wrogów, oddaniem za nich swojego życia. A więc Józef pokazuje nam mężczyznom, nam ojcom, że bardzo często będziemy postawieni w sytuacjach tak trudnych, tak niezrozumiałych, że wszystko w nas będzie krzyczeć: nie kochaj. wycofaj się ze swoją miłością. Zostałeś oszukany, okłamany, zmanipulowany, zdradzony. A Józef ci powie, kochaj pomimo to. Kochaj jeszcze bardziej. Sprawiedliwość nie wytrzyma tej konfrontacji. Potrzebna jest świętość w kochaniu. Potrzebna jest świętość objawiona w Jego Synu Jezusie Chrystusie. Józef chroni Jezusa w rodzinie. Nawet jeśli Jezus się zgubi, na 3 dni, 3 noce się zgubił, i Maryja, i Józef szukali Jezusa z taką determinacją, rozumiesz? Podejrzewam, że ostatnią rzeczą, jakie myśleli, to spanie czy jedzenie. Zgubili Jezusa, nie ma Jezusa. 3 dni i 3 noce. Szukamy Go z największą determinacją. Gdyby tak każdy ojciec, nie, który chce kształtować swoje ojcostwo na wzór świętego Józefa, zrozumiał tą niesamowitą rzecz, że jeśli w moim domu, w mojej rodzinie gubimy Jezusa, to ja zrobię wszystko, żeby moja żona, żeby moje dzieci odnalazły Jezusa na nowo. Jestem gotowy do największej ofiary, do największej pokuty, do największego zdeterminowania wołania Boga o to, żeby moja rodzina na nowo odnalazła Jezusa. Żeby moja rodzina na nowo postawiła Go w centrum swojej rodziny, swojego małżeństwa, swojego domu. Znam takich mężczyzn. Znam takich mężczyzn, którzy postanowili nieustannie się modlić. Nieustannym różańcem, poszcząc o chlebie i wodzie do momentu, w którym nie przyjdzie objawienie Jezusa dla mojego syna, dla mojej córki, ona nie wróci do Boga. I dzieją się cuda. Dzieją się cuda, kiedy Bóg widzi taką determinację tych mężczyzn, żeby Jezus na nowo został przywrócony temu domowi. Żeby Jezus na nowo zakrólował w sercu jego córki, jego syna, jego żony. Józef chroni Jezusa. Józef chroni Jezusa w kościele. Dzisiaj mamy sytuację, w której Kościół jest w nieprawdopodobnym zamieszaniu, a wszystko wskazuje na to, że dopiero początek wejścia w prawdziwe zamieszanie. Myślę, że w jakiś sposób też spełnia się to proroctwo Matki Bożej z Akita, kiedy ona mówiła o wielkim odstępstwie od wiary, które spowoduje wielki podział w Kościele, że biskupi będą przeciwko biskupom, kardynałowie przeciwko kardynałom. Mamy wielkie zamieszanie w Kościele. I czasami, kiedy się rozmawia i z kapłanami, i z wieloma świeckimi ludźmi, którzy są świadomi tego, co się dzieje, to dochodzi do świadomości nas wszystkich, że potrzeba absolutnie specjalnej interwencji, żeby ochronić prawdziwego Jezusa, Jezusa z Ewangelii w Kościele. Żeby nam nie podmienili Jezusa, nie podrobili jakąś fałszywką. Czy rozumiecie? Dlatego Marta Robin, jedna z największych stygmatyczek w Kościele, mówiła o tym, że niebo przygotowało na 3. tysiąclecie jednego szczególnego patrona, świętego Józefa. Że on będzie w szczególny sposób uwolniony z nieba, aby chronił cały Kościół. Ostatnie objawienia uznane przez Kościół, Vita Piranze, mówią o tym, że Józef chce być wybrany jako taki osobisty bodyguard każdej rodziny i każdego małżeństwa. I chce, żeby na nowo zawierzyć mu Kościół. I papież Franciszek czyni ten rok rokiem świętego Józefa. I myślę sobie, wiecie, o tym ostatniej odsłonie tajemnicy fatimskiej, kiedy małe dzieci widzą świętego Józefa z dzieciątkiem na ręku, który błogosławi cały świat. On będzie szczególnie objawiony w finalizacji czasów ostatecznych, kiedy będzie toczyła się potworna walka o Kościół. Walka, w której moce ciemności będą chciały zafałszować nam Chrystusa, zafałszować nam Kościół. I wtedy Józef stanie do walki o prawdziwego Chrystusa z Ewangelii, o prawdziwy Kościół ewangeliczny, bo tylko ta prawda nas wyzwoli. A więc Józef chce walczyć o prawdziwego Jezusa w twoim małżeństwie, w twojej rodzinie, o prawdziwą miłość Jezusa, która wypływa z Jego 3 ran, z Jego dzieła krzyża. w Twoim domu. Czyli, rozumiesz, Józef chce chronić miłość z krzyża w Twoim domu. To jest miłość, która jest zdolna przebaczyć nawet tym, którzy Ciebie krzyżują, którzy Ciebie zabijają, którzy krzyczą Ci w twarz i wyśmiewają się z Ciebie. A ta miłość mówi: Ojcze, przebacz, bo nie wiedzą, co czynią. Przebacz, bo nie wiedzą, co czynią. I tą niesamowitą miłość, która ma zdolność takiego kochania w przebaczeniu, które uruchamia łaskę zbawienia dla tych, którzy przybijają nas do krzyża swoimi grzechami, swoimi złymi nawykami, nałogami. Ta moc takiej miłości, Józef chce ją chronić w naszym domu, abyśmy tak nauczyli się kochać. Chciałbym, kochani, żeby te kilka myśli, refleksji o tym, jaki tata na wzór świętego Józefa, objawiający miłość Boga Ojca, powinien być kształtowany w każdej chrześcijańskiej rodzinie. Chciałbym, żeby to wszystko, o czym tutaj mówimy, nie zostało tylko na akcie, który jutro wypowiemy, na kolejnej deklaracji, która może być pusta w rozumieniu takim, że wypowiemy ją słowami, ale nie wejdziemy w głębie tego zawierzenia. A kiedy wejdziemy w głębie tego zawierzenia? Wtedy, kiedy upodobnimy się do świętego Józefa. Kiedy styl życia świętego Józefa stanie się stylem życia każdego mężczyzny, każdego chrześcijanina, każdego ojca i każdego męża. Na co dzień. Wtedy dopiero ta deklaracja i zawierzenie, które jutro wypowiemy, będzie z pełną mocą działać w naszej ojczyźnie. Im bardziej każdy z was mężczyzn, każdy z was ojców upodobni się w swoim stylu życia do Józefa, tym szybciej on wejdzie jako postrach duchów piekielnych, jako obrońca Kościoła w życie Polski i polskiego Kościoła, aby doprowadzić do triumfu Ewangelii, do triumfu Boga w Kościele, w naszym domu, w naszych rodzinach. Tego sobie i wam życzę. Amen.